Nie wiem, czy macie tak, że czasami byśmy chcieli podglądnąć te sceny, o których czytamy w Ewangelii. Ja tak czasami mam, że bardzo bym chciał zobaczyć, jak naprawdę wyglądało to wydarzenie, bo Ewangelia nam nie zdradza wszystkich szczegółów. Tradycja mówi, że z jednej strony ta scena zwiastowania miała miejsce wtedy, kiedy Maryja była przy takich zwykłych czynnościach. Tradycja przekazuje, że była po wodę u studni i wtedy przyszedł do niej anioł. Inna tradycja, ale znacznie późniejsza, gdzieś średniowieczna, przedstawia Maryję jako czytającą Pismo Święte i wtedy przychodzi do niej anioł. Ale skądinąd wydaje się, że prawdopodobnie Maryja nie umiała czytać, a już na pewno nie było takich wydań Pisma Świętego, żeby mieli w domu i Maryja mogła z półki sobie ściągnąć, o, to dzisiaj sobie poczytam. Jak to było? Czy ona spała, kiedy przyszedł do niej anioł i to tak we śnie się dokonało? Co robiła wtedy? Chciałem tak czasami podglądnąć, tak po ludzku, z ciekawości, jak to wyglądało. Ale liturgia nas dzisiaj zaprasza do tego, żebyśmy nie tyle spróbowali podglądnąć to wydarzenie, co stali się jego uczestnikami. Najpierw przez wspomnienie tego, o czym przed chwilą czytaliśmy. Przez zatrzymanie się na tej scenie i próbę uchwycenia tego, co w niej najistotniejsze. Z bardzo wielu perspektyw moglibyśmy ten tekst rozważać. Ja zatrzymam się tylko przy jednej. Przy działaniu Ducha Świętego w Maryi i przez Maryję. W tej scenie zwiastowania i poczęcia Bożego Syna. Są dwa bardzo konkretne szczegóły, które mówią o tym działaniu Ducha Świętego. Pierwszy jest w tym imieniu Maryi, którym jest nazwana przez anioła. Kiedy przychodzi anioł i mówi do niej Haire Keharitomene. Bądź pozdrowiona, wypełniona łaską. Ten, kto jest wypełniony łaską, ten jest pełen Ducha Świętego. Te dwa słowa, łaska i duch, są synonimami. Być pełnym łaski, to znaczy być pełnym ducha. W Maryi mógł się począć Boży Syn, dlatego że była pełna Ducha Świętego. I to On jest tym, który jest twórcą człowieczeństwa Jezusa w łonie Maryi. Jan Paweł II kiedyś powiedział takie genialne zdanie, że pierwszym i najdoskonalszym dziełem Ducha Świętego jest samo człowieczeństwo Jezusa. Mocą Ducha dokonało się to w Maryi. Ale też anioł na pytanie Maryi, jak się to stanie, jej bardzo precyzyjnie odpowiada, mówiąc właśnie, że Duch Święty stąpi na ciebie i moc Najwyższego osłoni cię. Tam jest takie greckie słowo, episkiadzo, które znaczy okryje cię cieniem. Ze względu na symbolikę cienia, które miało bardzo duże znaczenie w kulturze semickiej, w ogóle tam, gdzie jest bardzo gorąco, cień ma naprawdę wielkie znaczenie, że można się w nim skryć, można doznać trochę ulgi, wytchnienia w spiekocie słońca. Więc symbolika cienia po pierwsze chce powiedzieć o takiej ochronie, o tym, że Bóg jest przy tobie, że to On jest tym, który cię okryje, osłoni, że nie musisz się bać wszelkich konsekwencji tej decyzji, tych wszystkich wątpliwości, które w naturalny sposób mogą rodzić się w sercu Maryi. Bóg cię ochroni. Ale również ten cień nawiązuje do starotestamentalnej symboliki obłoku. Tam, gdzie pojawiał się obłok, tam była obecność Boga. W ten sposób będzie chciał anioł Maryi powiedzieć: Bóg sam to w tobie uczyni. Staniesz się takim miejscem świętym. Tak jak obłok osłonił namiot spotkania, kiedy chwała Boża tam stąpiła, tak też Maryja stała się takim tabernakulum, miejscem najświętszym, w którym zamieszkał sam Bóg. I ta symbolika cienia, ona w naturalny sposób przeszła potem do liturgii. Bo kiedy powiedziałem, że dzisiaj nas Eucharystia, te teksty modlitw zapraszają do tego, żeby nie tylko podglądnąć scenę zwiastowania, ale ją przeżyć, to właśnie w tym kontekście, że możemy doświadczyć tej sceny, może stać się naszym udziałem i naszym przeżyciem przez fakt Eucharystii. Bo w Eucharystii też jest taki moment, kiedy kapłan wyciąga dłonie nad darami chleba i wina i przywołuje wtedy mocy Ducha Świętego. I prosi Pana Boga, aby stąpił Twój Duch i przemienił te dary. I ten gest wyciągniętych dłoni nad darami chleba i wina mają one utworzyć cień. Jest bardzo pięknie też na przykład w liturgii maronickiej. Temu gestowi towarzyszy jeszcze wiatr ze względu na imię Ducha Świętego. Greckie słowo pneuma można tłumaczyć jako duch, ale też jako wiatr, powietrze. I kapłan wyciągając dłonie, nie tylko je wyciąga, ale jeszcze robi dłońmi taki wiatr, żeby Duch Święty stąpił na te dary i je przemienił. Kapłan również wypowiadając słowa ustanowienia, nie wiem, czy kiedykolwiek zwracaliście uwagę na takie detale, ale też wtedy się pochyla, trzymając w rękach chleb, a potem kielich z winem, swoim ciałem pochylonym tworzy nad nimi cień, żeby to był ten symbol stąpienia Ducha Świętego, który teraz ocieni te dary. Tak jak w scenie zwiastowania. I już od najstarszej tradycji, bo już sięgającej III-IV wieku, bo już w tradycji apostolskiej, w takim dokumencie, który trudno nam do końca zlokalizować, ale bardzo prawdopodobne, że mógł on nawiązywać do tradycji syryjskiej, tam już znajduje się bezpośrednie powiązanie tego momentu epiklezy, czyli tej modlitwy o Ducha Świętego, żeby przemienił dary, z tajemnicą zwiastowania. A później wszystkie liturgie w jakiś sposób do tej symboliki nawiązują i łączą te dwa wydarzenia ze sobą. Dam wam trzy przykłady. Pierwszy pochodzi z liturgii starobizantyjskiej, czyli przeniesiemy się na wschód. Tam jest taki moment, kiedy kapłan przenosi wraz z diakonem dary chleba i wina na ołtarz z takiego stolika, przy którym je przygotowywał. Tam bardzo precyzyjnie się przygotowuje ten chleb eucharystyczny, tak zwaną prosforę. Kroi się ją takim specjalnym nożykiem na małe kawałeczki. Układa się je potem na patenie w odpowiedniej kolejności i potem w procesji przynosi się je na główny ołtarz. I po tym przeniesieniu kapłan, główny celebrant, zwraca się do diakona takimi słowami. Pomódl się za mnie, mój sługo. I diakon odpowiada. Niech Duch Święty stąpi na ciebie i moc Najwyższego okryje cię cieniem. To są te słowa, które anioł wypowiedział do Maryi. I wtedy kapłan mu odpowiada. Tenże Duch niech współdziała z nami przez wszystkie dni życia naszego. Więc bezpośrednie nawiązanie do sceny zwiastowania. Kapłan prosi diakona o modlitwę, bo wie, że sam nie ma takiej mocy, żeby przemienić chleb i wino. Że może to zrobić tylko Duch Święty, który musi przyjść, aby ocienić tego kapłana, który sprawuje mszę świętą. Bo tylko on, analogicznie do tej sceny zwiastowania, może dokonać takiego cudu. A teraz przenieśmy się bardziej na zachód, do Hiszpanii. W Hiszpanii do X wieku na całym Półwyspie Iberyjskim była sprawowana liturgia hiszpańsko-mozarabska. Dzisiaj już jest sprawowana tylko w Toledo. W katedrze można pójść rano na mszę świętą sprawowaną w tym rycie. I tam jest taka modlitwa, która się nazywa Posprilie. To jest modlitwa odmawiana właśnie zaraz po słowach konsekracji. Jako modlitwa przywoływania mocy Bożej Ducha Świętego. I tam w jednej z nich, na pięćdziesiątnicę, możemy takimi słowami się modlić. Przyjmij, prosimy Cię, Duchu Święty, Boże Wszechmogący, ofiarę, którą Ty sam ustanowiłeś. Ty, który w owym czasie uformowałeś w łonie dziewicy ciało, które przyjęło słowo, aby móc się ofiarować w rytualnej ofierze. Na podobieństwo tej ofiary przedstawiamy Ci dary ciała i krwi i równocześnie błagamy, abyśmy osiągnęli pełnię świętości przez Twoje działanie wzbogacające nas. Ponieważ Ty rzeczywiście jesteś tym ogniem, który strawił ofiary naszych ojców, przyjmij teraz, prosimy Cię, te ofiary zbawczym ogniem Twojej boskości, pochłaniającym całe nasze przywiązanie do grzechu, abyśmy przyjęli pokarm i napój niebiański. Więc najpierw ta modlitwa rysuje analogię między sceną zwiastowania i Eucharystią, mówiąc, że jak Duch Święty przyszedł do Maryi, aby w jej łonie począł się Boży Syn, tak teraz ten Duch Święty przychodzi tak samo na ołtarz, żeby te dary chleba i wina przemienić. I że Duch Święty, który jest ogniem, bo to jest Jego symbolika w Biblii, On też w Starym Testamencie trawił ofiary, spalał ofiary. Tak teraz prosimy Ducha Świętego, żeby On spalił w nas wszelkie przywiązanie do zła i grzechu, żeby Boży Syn mógł się w nas począć. W Maryi nie musiał nic palić, Maryję tylko ocienił, wypełnił, bo w niej nie było żadnego grzechu. Ale w nas jest słabość i grzech, dlatego prosimy, żeby najpierw był ogniem, który nas oczyści, żeby przygotować dla siebie mieszkanie, żeby mógł Boży Syn w nas zamieszkać przez Eucharystię, przez komunię. I trzeci przykład to dzisiejsza modlitwa naszej liturgii rzymskiej. Za chwileczkę, kiedy będzie modlitwa przygotowania darów, będę się modlił takimi słowami. Panie nasz Boże, niech Twój Duch, który swoją mocą przeniknął Najświętszą Dziewicę Maryję, uświęci dary złożone na Twoim ołtarzu. Więc prosimy o to, żeby ten Duch, dokładnie w tej samej analogii, którego wspominamy w Ewangelii, którą odczytaliśmy, teraz przyszedł i uświęcił dary, które złożyliśmy na ołtarzu. Więc jeżeli tak jak ja, chcielibyście podglądnąć scenę zwiastowania i zobaczyć, jak to się działo, jak to wyglądało, to dzisiaj chciałbym was zaprosić do czegoś znacznie więcej niż tylko podglądania. Chciałbym was zaprosić do tego, żebyśmy stali się uczestnikami tego wydarzenia. Żebyście uwierzyli, że Duch Święty przyjdzie tu tak samo, jak przyszedł do Maryi 2000 lat temu. Ten sam Duch, z tą samą mocą, z tą samą tajemnicą. Bo Bóg chce dzisiaj narodzić się, począć w każdym z nas przez Komunię Świętą. To nie jest mniejsze wydarzenie niż zwiastowanie. O zwiastowaniu czytamy i mówimy, wow, ale fajnie, Bóg tak przyszedł do Maryi. Pomyślcie dzisiaj o tym, że dokładnie takie samo wow możemy powiedzieć o tym, co Bóg chce zrobić w nas. Bylebyśmy tylko mieli taką wiarę, że to naprawdę się dokonuje, bo się dokonuje. Amen.